Kiedy parę lat temu Wippler wyleciał z polityki, to wydawało się, że już do niej nie wróci i że jedyne, co po nim zostanie, to frazeologizm na określenie pewnej wstydliwej czynności manualnej. A jednak w tym miesiącu Wippler ogłosił wielki comeback. Będzie startował w wyborach z list Konfederacji. Pierwsze miejsce w okręgu toruńskim oznacza zaś, że prawdopodobnie znowu go zobaczymy w Sejmie. Zapraszam na nostalgiczną opowieść o Wipplerze. Bohaterze Kuców sprzed 9 lat, prototypie Mentzena, a obecnie mentorze Mentzena. Wippler kucował już od najmłodszych lat. Pod koniec lat 90. był rzecznikiem pierwszej partii Korwina, UPR-u. W latach 1999-2001, jeszcze jako studenciak, był redaktorem Najwyższego Czasu. Współtworzył także Stowarzyszenie Kuliber. Jednak pierwszy raz startował do Sejmu w roku 2005 z list PiSu. Bez powodzenia. Więcej szczęścia miał w roku 2011. Ponownie startował z list PiSu, ale tym razem mandat uzyskał. W tym samym roku wstąpił do PiSu. Dwa lata później, w 2013, opuścił tę partię. Zrobił się mały przypał, bo wcześniej zarzekał się, że w takiej sytuacji odda mandat. Zresztą posłuchajcie fragmentu dawnego reportażu TVN-u na ten temat.
Bogdan Rzońca.
Niecały miesiąc przed tym wydarzeniem, przed zaprzysiężeniem nowych posłów.
Przemysław Wippler.
Jeszcze jako kandydat PiS do Sejmu. Przemysław Wippler, zapytany przez internautę, czy jak dostanie się do Sejmu, to cytat, nie wywinie takiego numeru jak Joanna Kluzik-Rostkowska i Paweł Poncyliusz. Odpisał tak.
Nie ma szans, gdybym się pomylił, w co wątpię, złożę mandat.
Absolutnie nie zrzeknę się z mandatów.
Jak widać, poseł zdanie zmienił, czym swoich byłych kolegów rozsierdził.
Gdyby Przemysław Wippler zrezygnował z mandatów, wtedy można by powiedzieć, że zachował się honorowo.
Teraz ci apelują, by Wippler zrezygnował, bo do Sejmu dostał się tylko dzięki PiS, bo i tak wynik miał słaby, a w ogóle to oszukał partię, wyborców i prezesa.
Kłamstwa oraz nagłe zmiany zdania. To coś, co będzie się przewijać przez cały ten film. To po prostu esencja naszego cwaniaczka Wipplera. Po odejściu z PiSu Wippler założył Stowarzyszenie Republikanie. Wkrótce potem pojawił się kuriozalny sondaż, według którego na Republikanów chciałoby głosować 19% Polaków. Czyniło ich to trzecią siłą polityczną. Sondaż przeprowadziło Homo Homini, dziś znane pod nazwą Ibris. W jaki sposób nikomu nieznane stowarzyszonko wykręciło tak doskonały wynik? Otóż pytanie o preferencje partyjne poprzedziły pytania dotyczące innych kwestii. Najpierw padały pytania typu, czy chcą państwo obniżki podatków? Potem padło pytanie, czy słyszeli państwo o Stowarzyszeniu Republikanie Wippera, które chce obniżki podatków? No i dopiero trzecim pytaniem było, na jaką partię zamierzają państwo głosować? Wippler po prostu kupił sobie tendencyjny sondaż, do czego zresztą sam się potem przyznał. Ale Wippler nie bawił się długo w republikanina i wkrótce poszedł do Korwina. Do Korwina, z którego jeszcze niedawno ciągnął łacha. Oto fragment spotkania z Wipplerem z 2012 roku. Spotkanie odbyło się po projekcji filmu To nie jest kraj dla młodych ludzi. Wippler siedział na scenie z Bosakiem i ludzie zadawali im pytania. Jakiś kuc zadał im pytanie o Kongres Nowej Prawicy, czyli ówczesną partię Korwina. No i posłuchajcie odpowiedzi Wipplera.
Muszę powiedzieć, że rozbawił mnie pan i nawet nie musiał pan mówić, kogo pan reprezentuje, bo wstęp wystarczył. To jest oczywista retoryka właśnie osób, które są w fazie, można powiedzieć, korwinowskiego ukąszenia, ale muszę panu powiedzieć, że z perspektywy wielu lat, że to my i ja przyjedziemy tutaj za 3, za 5 lat i pan wtedy będzie w jednej z partii Bandy Czworga, jak to nazywa Korwin-Mikke, czyli właśnie albo w PO, albo w PiSie lokalnie. I tak skończyło większość kolegów, z którymi ja byłem w Unii Polityki Realnej, bo byłem członkiem Unii Polityki Realnej. Byłem rzecznikiem nawet tej partii. Też kiedyś wierzyłem, że UPR przejmie ster. Proszę się nie łudzić, że w taki sposób podchodzę do życia publicznego niepoważny, bo Kongres Nowej Prawicy brakiem powagi przede wszystkim się charakteryzuje właśnie tym, że uważa się, że się będzie lepiej rządziło Polską, a się nie potrafi nawet zebrać podpisów, żeby zarejestrować listy. Nie ma się poparcia społecznego, nie ma się ze sobą ludzi i się nie mówi czegoś, w co Polacy byliby skłonni i chcieliby uwierzyć. Janusz Korwin-Mikke mówi, że on przyjdzie i wyda jedną ustawę, że wszystkie ustawy są nieważne. I tam unieważnia się ustawę. Bach, 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 bach. I nastanie powszechny czas wolności. Unia Europejska, tam żaden problem. Jednym aktem się wypowie, wystąpi, zrezygnuje, wyśle się list, że uprzejmie dziękujemy i po sprawie posprzątane. No, coś takiego to może być rubryką satyryczną w jakimś poważniejszym magazynie, ale wiemy w praktyce, że rządzenie i nawet powrót do normalności jest złożony i trudny. Bez takiej właśnie postawy, którą my nazywamy republikańską, bez wspierania tych osób, które chcą realnie przeprowadzać zmian, to na poziomie takich prostych haseł nic się nie zmieni. Mówienie o Prawie i Sprawiedliwości, że to jest złodziejska banda, w przypadku formacji, która jest zwolennikiem upraszczania, obniżenia podatków, jest zwykłym chamstwem, buractwem, które trudno jest mi akceptować.
Tak więc Wippler nabija się z korwinowskiego ukąszenia, traktuje rozmówcę protekcjonalnie i zapewnia, że mu też to wkrótce przejdzie i pójdzie jak on do jednej z partii bandy czworga. Krytykuje prostactwo intelektualne Korwina w stylu: machniemy jedną ustawę unieważniającą wszystkie inne ustawy i uwolnimy całą gospodarkę. No w sumie całkiem mądra wypowiedź. To był rok 2012. Wippler był wtedy posłem PiSu. Dwa lata później poszedł do Korwina i został wiceprezesem Kongresu Nowej Prawicy. Jestem pełen podziwu dla giętkości kręgosłupa Wipplera. Młodsi widzowie mogą nie pamiętać, ale nastał wtedy szał na Wipplera, bardzo przypominający obecny szał na Mencena. Wippler bowiem robił wspaniałe wrażenie. Wniósł do środowiska Korwina to, czego mu zawsze brakowało – profesjonalizm. Wippler to wykształcony gość, który świetnie orientuje się w tematach prawnych i gospodarczych. To nie Korwin, który argumentował za pomocą anegdotek o paróweczkach. Wippler był konkretny, elokwentny i nie miał za sobą bagażu porąbanych wypowiedzi takich jak Janusz. Wippler był po prostu poważnym politykiem. Tak, to był pierwszy poważny polityk w historii ugrupowań Korwina. Patrzcie na ten artykuł na temat z 2014 roku. Miażdży, masakruje, mówi jak jest. Przemysław Wippler nowym królem internetu. Nie Wojciech Cejrowski, nie Mariusz Max Kolonko, nawet nie Janusz Korwin-Mikke. To poseł Przemysław Wippler, między innymi dzięki postawie przy akcji ABW w redakcji Wprost, jest w ostatnich tygodniach ulubieńcem niepokornych internautów. Jego miażdżące wypowiedzi szybko rozchodzą się po sieci. Podobnie jak memy, których coraz częściej staje się bohaterem. Przy okazji opanował do perfekcji trudną sztukę komunikacji z wyborcami w mediach społecznościowych. Powstawały liczne memy z Wipplerem, które zalewały internet, w szczególności portal Wykop. Dzieci uwielbiały masakratora Przemka. Wippler był mencenem dla chłopców, którzy w roku 2014 chodzili do liceum. Wippler miał świetnego nosa do nastrojów społecznych. W tamtym czasie panowała ogólnonarodowa histeria dotycząca uchodźców. Wippler jechał więc na tym temacie do bólu. Zapowiedział wyjazd do muzułmańskich gett, by pokazać, jakie dzieją się tam bezeceństwa. Ostatecznie chyba nie pojechał. Wygrzebywał z sieci przypadki muzułmanów, którzy dopuszczali się gwałtów i komentował to ostro. Strzelałbym. Ale przede wszystkim wypromował Miriam Shadet. Miriam Shadet to była uczestniczka konkursu Miss Exotica. Dotarła tam do finału, ale została wykluczona za, cytuję, wzbudzanie negatywnych odczuć, przedstawienie buntowniczej, roszczeniowej postawy z okazywaniem pogardy wobec innych osób. Miriam ma półsyryjskie korzenie. W 2014 założyła fundację Estera pomagającą uchodźcom z Syrii. Ale wiecie, tym dobrym uchodźcom, wyznającym chrześcijaństwo. Bo islamu Miriam nie znosiła jak diabła. Chciała nawet zdelegalizować islam na terenie Polski. Zaprzężenie Miriam do kampanii wydawało się majstersztykiem Wipplera. Trafnie zdiagnozował on bowiem dwie największe ułomności elektoratu Korwina. Zoologiczną ksenofobię oraz spermiarstwo. Ten plan miał jednak wadę. Miriam musiała się czasem odezwać, a kiedy się odzywała, to cóż, cały czar pryskał. Wippler porównywał Miriam do Margaret Thatcher.
Wcześniej wielokrotnie o tym mówił, że bohaterem politycznym dla niego jest Iron Lady, żelazna dama, pani Margaret Thatcher, i my mamy nadzieję, że naszą żelazną damą będzie pani Miriam.
Posłuchajmy może najsłynniejszego występu naszej żelaznej damy.
Pani Miriam, co pani uważa za najważniejszą zasługę Margaret Thatcher? W czym ona się zasłużyła dla kraju?
Myślałam, że teraz będzie rozmowa o imigrantach.
Czym ona się zasłużyła? W czym pani chce ją naśladować?
Znaczy, szczerze mówiąc, nie patrzyłam na jej biografię do końca, więc mogę tutaj nie trafić, ale, powiem,
pani do końca
że system podatkowy, z tego co pamiętam, zestrukturyzowała bardzo mocno.
Czyli pani w Sejmie walczyłaby o restrukturyzację systemu w jakim kierunku? Podatkowego?
Przede wszystkim nie. Przede wszystkim ochrona wartości europejskich.
Wartości europejskich w tej partii?
Tak. Po pierwsze, ja daję konkrety. Daję programy, daję rozwiązania, prowadzę spółki, więc wiem, jak to wszystko działa po kolei. Wcześniej się nie zajmowałam polityką. No po prostu nie mam na to czasu w życiu, ale państwo teraz ustawkę robią. Przepraszam, ciągle i te połączenie jest złe, więc przepraszam, jeżeli nie znam wszystkich odpowiedzi na każde pytanie, bo wszystko trzeba analizować i bardzo dokładnie. Nie można stawiać wszystkich ogólnie ogólników na każdy element i na każdą
Pani Miriam, dobrze,
każdy aspekt.
Nie można stawiać wszystkich ogólnie ogólników na każdy element i na każdy aspekt. Nie da się zaprzeczyć. Tak więc kuce pałowały Wiplera do Miriam. Ale skoro już o tym mowa, skąd się wzięło to pałowanie Wiplera? Otóż Wipler miał nieprzyjemną przygodę z policją. W 2013 roku Przemek świętował narodziny syna i zalał pałę z kolegami. Kiedy wyszedł z klubu, był świadkiem policyjnej interwencji wobec innej osoby. Włączył się do tej interwencji, a co było dalej, to już każda strona ma swoją wersję. Wipler twierdzi, że został niesprawiedliwie pobity. Faktycznie odniósł obrażenia w postaci uszkodzenia rogówki, stłuczeń i obtarć. Miał też 1,4 promila alkoholu we krwi. Nazajutrz zrobił sobie słynną sesję z obrzyganą koszulką. Policjanci z kolei twierdzą, że Wipler zachowywał się agresywnie, wulgarnie i chciał wydawać polecenia funkcjonariuszom. I w akcie oskarżenia prokuratura zarzuciła mu właśnie zmuszanie przemocą funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszenie ich nietykalności oraz znieważenie funkcjonariuszy publicznych słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe. W sieci pojawiły się nagrania, na których policjanci pałują Wiplera leżącego na ziemi. Wydawały się one potwierdzać wersję Wiplera. A jednak w roku 2016 sąd przychylił się do zdania policji. Wipler został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Nie odwołał się od wyroku. W 2014 Wipler startował na prezydenta Warszawy z ramienia Kongresu Nowej Prawicy. Dostał 4% głosów. Do drugiej tury dostali się Hanna Gronkiewicz-Waltz i Jacek Sasin. Wipler poparł w drugiej turze Sasina i nie szczędził mu ciepłych słów. Z wielką satysfakcją pójdę w niedzielę zagłosować na Jacka Sasina i zachęcam wszystkich, którzy głosowali na mnie, do tego samego, powiedział w listopadzie. A potem przyszły wybory parlamentarne. Mimo zręcznej kampanii, korwiniści nie weszli w roku 2015 do Sejmu. Dostali memiczne już 4,76%. W 2017 roku Wipler ogłosił zakończenie kariery politycznej. Wipler ogłosił zakończenie kariery politycznej w tym samym dniu, kiedy dziennik Fakt opublikował informacje wskazujące na to, że miał się on dopuścić defraudacji pieniędzy z pewnej fundacji. 14 kwietnia 2017 roku, artykuł z tygodnika Wprost. Wipler pod lupą OLAF i prokuratury. Polityk zdefraudował 100 tysięcy złotych ze środków fundacji? Kilka dni temu dziennik Fakt opublikował dane, z których wynika, że wiceprezes partii Wolność, wcześniej Korwin, wyprowadził z kasy fundacji Wolność i Nadzieja około 100 tysięcy złotych. Do prokuratury trafiło zawiadomienie złożone przez wiceprezesa Łukasza Wróbla. Wróbel twierdzi, że spośród wydatków opłaconych kartą niemal wszystkie były prywatne. W nowszych artykułach na ten temat mowa już o kwocie 150 tysięcy złotych. Według ustaleń dziennikarzy, Wipler miał wydawać pieniądze fundacji na kompletne pierdoły, na przykład wyjazd rodzinny do spa, organizację swojej imprezy urodzinowej, gry na PlayStation albo obiady w luksusowych restauracjach, gdzie kupował sobie butelki wina za, bagatela, 3,5 tysiąca złotych. Wipler zapewniał, że wydatki te miały związek z funkcjonowaniem fundacji. Ciekawe. Wipler włączył do tego także wątek swojej 13-letniej córki. Jak czytamy w artykule z Radia Z, Wipler o nieprawidłowościach w finansach fundacji, a dokładnie o zakupie gier na PlayStation, miał się dowiedzieć z mediów. Tłumaczył się w prokuraturze, że jego 13-letnia córka przez pomyłkę podpięła kartę płatniczą fundacji do sklepu z aplikacjami tej firmy. Zarzutów jest więcej. Prokuratura oskarżyła go także o to, że nie prowadził ksiąg rachunkowych oraz nie złożył sprawozdań finansowych za lata 2016-2018. Według śledczych miał też poświadczyć nieprawdę. Stwierdził, że zwrócił do kasy fundacji 70 tysięcy złotych, co potem okazało się nieprawdą. Ta sprawa ciągle nad nim wisi. Wyrok sądu jeszcze nie zapadł. Dlatego złośliwcy spekulują, że próbuje on uciec za immunitet i dlatego startuje w wyborach. Z tą aferą związany jest także pewien mail, który wyciekł do opinii publicznej. Mail autorstwa, a jakże, Sławomira Mentzena. Wysłać go miał do prezydium partii, m.in. do Korwina. W mailu czytamy, że to teraz Fundacja Wolność i Nadzieja. Z Wolności i Nadziei Wippler pobrał do depozytu łącznie 90 tysięcy złotych, z czego do tej pory oddał 31 tysięcy złotych. Cały czas z tego tylko tytułu jest winien fundacji 59 tysięcy złotych. Trzeba się dostać do księgowości Fundacji Wolność i Nadzieja. Łukasz powinien mieć takie prawo jako członek zarządu fundacji. To jest konieczne, żeby ustalić zakres odpowiedzialności Wipplera. Jeśli chcesz, mogę ci w tym pomóc. Potrzebuję jednak wglądu w dokumenty fundacji. Sam wyciąg nie wystarczy. Medium w zupełności wystarczy. Media z pewnością będą zainteresowane wydatkami na PlayStation, Juratę, drogie warszawskie sklepy. Kilka lat temu była identyczna sprawa. Jakub Śpiewak żył na koszt swojej fundacji Kit Projekt. Również kupował sobie ubrania i wycieczki, wtedy był z tego wielki skandal. Pozdrawiam, Sławek. Tak więc Sławek był świadom nietypowych operacji Wipplera jeszcze przed mediami i nie wydawał się nimi zachwycony. Mail krąży po mediach społecznościowych, jednak nie widziałem żadnego poważnego artykułu, który go cytował. Do niedawna ktoś oporny mógłby zaprzeczać, że jest on autentyczny. Tak się jednak składa, że parę dni temu Wippler udzielił wywiadu dla Rzeczypospolitej i redaktor Niżynkiewicz zacytował tego maila, a Wippler się do niego odniósł.
Sławomir Mentzen, kiedy chyba jeszcze z panem nie współpracował, pisał o tym, że należy rozliczyć spółkę WWS, Wolność, Własność, Sprawiedliwość i pisał wtedy, że Wippler pobrał do depozytu łącznie 90 tysięcy złotych, z czego do tej pory oddał 31 tysięcy złotych. Cały czas tylko z tego tytułu jest winien fundacji 59 tysięcy złotych. Jak ta sprawa się zakończyła?
Panie redaktorze, jeżeli pan cytuje, to proszę inne fragmenty tego maila cytować. Tam było, nie pamiętam dokładnie, ale w tym samym mailu, który był upubliczniony, pisał też, że ze sprawy pewnie nie da się zrobić nic prokuratorskiego, ale medialnie jakiś syf da się ukręcić i że nie mam pełnych danych, nie mam pełnych informacji dotyczących tego, co z księgowości czy fundacji czy spółki.
No dobra. Skończyliśmy na tym, że w roku 2017 w związku ze smrodem wokół fundacji Wippler zakończył przygodę z polityką. Poświęcił się biznesowi. A cóż to był za biznes? Wippler wraz z byłym dziennikarzem Newsweeka Michałem Krzymowskim prowadzi agencję Firefront zajmującą się PR-em i lobbyingiem. I chociaż brzmi to nieco zagadkowo, to artykuł z Wyborczej rzuca sporo światła na sposób działania Wipplera. Artykuł pochodzi z roku 2021. Jak czytamy w nagłówku, wielu polityków obozu władzy, szczególnie partii republikańskiej Adama Bielana, składa interpelacje czy projekty przepisów zbieżne z opiniami lobbysty i byłego posła PiS Przemysława Wipplera. W tle są m.in. boje o interesy konkretnych branż oraz ustawa o akcyzie na papierosy i alkohol. Partia Republikańska, jeśli ktoś nie wie, to satelickie ugrupowanie PiSu. Wchodzi ono w skład klubu PiSu i powstało w wyniku rozłamu porozumienia Jarosława Gowina, kiedy frakcja Gowina postanowiła zerwać z Kaczyńskim, zaś Bielan ze swoją gromadą postanowił zostać przy PiSie. Partia związana jest ze Stowarzyszeniem Republikanie, tym samym, które zakładał Wippler. Artykuł sugeruje związki Wipplera z głównymi graczami na rynku tytoniowym, farmaceutycznym oraz pocztowym. Sugeruje też, że Wippler miał wpływać na członków Partii Republikańskiej, by ci forsowali rozwiązania akcyzowe korzystne dla koncernu British American Tobacco oraz rozwiązania dotyczące ustawy apteka dla aptekarza korzystne dla związku Pharmanet. Nie ma na to twardych dowodów, firmy lobbyingowe nie muszą ujawniać swoich klientów, ale przedstawiane tam fakty na to wskazują. Nie jest to jakiś zarzut wobec Wiplera. Lobbing jest legalny. Bardziej chodzi mi o ukazanie jego związków ze środowiskiem okołopisowskim. W artykule Wielowiejska powołuje się na relacje świadków, którzy widzieli Wiplera, jak bawił się na imprezie u pewnego biznesmena wraz z Kamilem Bortniczukiem i Łukaszem Mejzą. Tak, tym Mejzą. Wielowiejska pisze też, że z kuluarowych informacji wynika, że Wipler jest aktywny nie tylko w związku ze swoją działalnością lobbingową, ale także politycznie. Jest uważany za osobę, która buduje most między Konfederacją a Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. Ma też rozległe kontakty w PiS i Koalicji Polskiej PSL. Przypominam, to jest artykuł sprzed 2 lat. Wtedy jeszcze Wipler działał cichaczem i mało kto go kojarzył z Konfederacją. Wipler tym pogłoskom zaprzeczył i powiedział Wielowiejskiej: nie planuję powrotu do polityki. Z perspektywy moich doświadczeń wiem z całą pewnością, że nie mam do tego predyspozycji. Nie planuję powrotu do polityki, wiem z całą pewnością, że nie mam co do tego predyspozycji. Ciekawe, bo jak wiemy, Wipler do polityki wrócił, a uzasadniał swój powrót słowami: zawsze uważałem, że mam talent do polityki i jestem w tym dobry. Wiem z całą pewnością, że nie mam predyspozycji do polityki. Zawsze uważałem, że mam talent do polityki. Piękne samozaprzeczenie. Tak, wiem, że to pierdoła, ale mnie bawi. Pogłoski o tym, że Wipler jest szarą eminencją Konfederacji i ma działać na rzecz zbliżenia konfy z PiS-em, przekazywali także inni dziennikarze. Na przykład Andrzej Stankiewicz, który ma chyba najlepsze kontakty w branży. Oto wypowiedź Stankiewicza z początku lutego tego roku.
O ile część narodowa realnie myśli o koalicji z PiS-em i oni tak naprawdę są podobni do PiS-u, no złośliwi mówią, że narodowcy to są ci PiS-owcy, których nikt nie chciał w PiS-ie, ale mówimy o męcenie. Formalnie korwinista, czy on się widzi w jakimś rozdaniu z PiS-em? Na pierwszy rzut oka nie, tylko problem polega na tym, kto za nim stoi. Za nim stoją Przemysław Wipler, którego my doskonale znamy, były poseł PiS-u, dzisiaj lobbysta, i Adam Bielan, czyli lider, formalnie lider Republikanów, ale to jest człowiek, który już rozwalił partię Gowina i przyprowadził część posłów do Prawa i Sprawiedliwości, więc co chcę powiedzieć? Może być tak, po wyborach, nie przed, że jeżeli ten klub się ukształtuje, ja tutaj mam ten podział, jaki oni się podzielili jedynkami, Mentzen robi prawybory w 20 okręgach, bo dostał 20 jedynek, okręgów jest 41 w sumie, Winnicki dostał 15 jedynek, a Grzegorz Braun dostał 6 jedynek. I teraz część z tych ludzi oczywiście, jeżeli przekroczą próg, to wejdzie do parlamentu i w zależności od tego, kogo będzie potrzebował PiS, no nad tym pracują w tej chwili Bielan z Wiplerem, że o ile narodowcy są dogadani w miarę, czy życzliwi, to być może trzeba będzie się dogadywać też z Mentzenem, jego środowiskiem, a on wprowadzi ludzi absolutnie sobie oddanych, ustawionych w prawyborach, na przykład swojego brata wprowadził z Bydgoszczy, chociaż lokalny działacz tam korwinowy od 20 lat no, przegrał z jego bratem. Więc tak wygląda w tej chwili układanka, za którą, jak patrzą państwo na te konflikty, no to jakby na pierwszym poziomie Winnicki, Bąkiewicz, Mentzen, Dziambor, ale pod spodem są ludzie PiSu.
Jednak panowie Wipler i Bielan wkrótce potem się pokłócili. Także w lutym wybuchła bowiem afera w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR to instytucja rozdzielająca unijne dotacje dla innowacyjnych firm. NCBiR nadzorują ludzie z Partii Republikańskiej Bielana. W lutym wykryto rażące nieprawidłowości w działaniu tej organizacji. Grant na 55 milionów złotych otrzymała firma założona 2 tygodnie wcześniej przez 26-latka, a grant na 123 miliony złotych otrzymała przynosząca straty spółka zarządzana przez osobę powiązaną ze szwagrem Jacka Żalka, który jako wiceminister miał bezpośredni nadzór nad NCBiR-em. Prezes Partii Republikańskiej, Adam Bielan, bronił jednak swoich i w marcu nieoczekiwanie obwinił za wszystko Wiplera.
Nie są pana zdaniem rzeźnicy z Nowogrodzkiej, którzy mają stać też za całą tę sprawę?
To jest znana agencja specjalizująca się w czarnym PR-ze i de facto w lobbingu, no bo umówmy się, tak poważne firmy jak Impost, British American Tobacco, Allegro, Abris nie wynajmuje pana Wiplera, człowieka skazanego za pobicie
byłego
policjanki,
posła Prawa i Sprawiedliwości.
Byłego posła wielu partii, człowieka skazanego za pobicie funkcjonariuszki policji, człowieka, który dał się później sfotografować, no każdy może znaleźć jego zdjęcie w koszulce z wymiocinami, nie wynajmuje go po to, żeby zajmował się jego PR-em. No,
ale sugeruje pan, że dzisiaj rząd ulega takiej firmie PR-owskiej przy jakimś lobbingu? Bo nie rozumiem trochę.
Myślę, że to jest firma, która wykorzystuje fakt, że rząd ma niewielką większość i rozmawia z wieloma posłami. Wystarczy spojrzeć, jacy posłowie bywają i zresztą większość z nich to są politycy opozycji, zarówno posłowie opozycji, jak i senatorowie na przykład jest bardzo znany.
Senator, zostawmy, bo to
senator większości opozycyjnej w Senacie.
Ale w Sejmie to wy macie
większość. Z kim
takie rozmowy są prowadzone? Bo to jest poważny zarzut polityczny, panie pośle, że są agencje PR-owskie, które wyciągają posłów do jakichś historii.
Wystarczy prześledzić historię tak zwanych wojen tytoniowych, czyli starcia dwóch potężnych koncernów tytoniowych w Polsce, starcia dotyczącego rozmaitych zmian w prawie, czy...
Ale pan oskarża dzisiaj trochę między słowami swoich pan kolegów Wipler, z PiS-u o to, że ulegają PR-owcom.
Pan Wipler nie jest w PiS-ie, ja też w ogóle nie jestem w PiS-ie, natomiast jestem pan Wipler delegacji. To jest były wspólnik pana Mazieckiego, czyli szefa tej największej spółki, która złożyła wniosek o 25 milionów wyższy niż limit. On w 2009 roku miał wspólny interes z panem Mazieckim.
Jaka jest ich rola w tej całej sprawie z NCB i REM?
Wiem z bardzo dobrych źródeł, że od wielu tygodni zasypywali dziennikarzy informacjami, które de facto miały zmylić trop. Klucz tej sprawy to są te dwa podejrzane wnioski, które zostały zablokowane. Oni robili wszystko, żeby media pisały na każdy możliwy inny temat.
W oświadczeniu tej firmy kierowanej przez byłego posła Przemysława Wiplera, no czytamy, że będzie, spotkacie się w sądzie. O, może tak.
Nigdy z takim utęsknieniem czekałem na pozew sądowy. Ja myślę, że w ogóle ta sprawa sądowa może bardzo rzucić snop światła na działalność firmy, która jest niezwykle tajemnicza, bo lobbying w Polsce jest bardzo słabo uregulowany. Bardzo chętnie wezwę klientów na świadków, klientów czekamy pana Wiplera oraz dziennikarzy, którzy się z nimi kontaktują, politycy, którzy u nich regularnie bywają na przyjęciu.
Ponownie zaznaczę, że nie oskarżam tu o nic Wiplera. Wiarygodność Bielana jest dla mnie zerowa. Przedstawiam tylko dynamikę jego relacji ze środowiskiem okołopisowskim. Wipler z Krzymowskim zaprzeczyli oskarżeniom Bielana i zapowiedzieli podjęcie kroków prawnych. O Wiplerze znowu zrobiło się głośno na początku lipca tego roku. Oblał wtedy obronę doktoratu. No i wreszcie mamy 25 lipca. Sławomir Mentzen wrzuca tweeta z informacją, że Wipler będzie miał jedynkę w Toruniu. Tweeta opatrzył zdjęciem ze wspólnego piwa. Ryzykowne zdjęcie, zważywszy na wpadki obu panów. Ale i tutaj pojawił się pewien zgrzyt, bo jedynkę w Toruniu wywalczył sobie w prawyborach brat Mentzena Tomasz. Tomasz dobrowolnie zrezygnował, pewnie po to, by nie obciążać partii swoimi poważnymi zarzutami prokuratorskimi. Ale po co w takim razie były te prawybory? Osoby głosujące w prawyborach musiały zapłacić po 20 zł za łebka. Po co ten teatrzyk, skoro i tak finalnie jedynkę wzięła zupełnie inna osoba? Czy jedynka nie powinna w takim razie przypaść osobie, która zajęła w prawyborach drugie miejsce? I czy Mentzen zwrócił każdemu 20 zł? Tyle pytań. Wipler szybko rozpoczął rajd po mediach. Był m.in. w Rzeczpospolitej i udzielił tam pewnej ciekawej wypowiedzi.
Wipler mówił o mechanice budowy partii, że budowy partii, która jest stała stabilna, tak wynika z nauk politycznych, zaczyna się od kraju idąc do centrum. I to jest nasza droga, my idziemy do centrum.
Czyli opowiadał
i większość naszego elektoratu to są ludzie o poglądach wolnościowych, wolnorynkowych, którzy chcą zmian gospodarczych, którzy chcą, żebyśmy nie wdawali się w awantury obyczajowe, światopoglądowe, ponieważ po prostu chcą lepiej żyć, godniej żyć i dlatego to hasło "tak chcemy żyć" jest hasłem naszej kampanii i my chcemy pokazywać, jak będziemy bronić gotówki, w jaki sposób będziemy upraszczać system podatkowy, w jaki sposób będziemy zmieniać gospodarkę i te obszary, w których państwo nie dogoniło obywateli po 89 roku, a właściwie którym obywatele przedsiębiorczość uciekli.
Bardzo dużo i głośno mówi o gospodarce, mniej mówicie o sprawach obyczajowych i o sprawach kulturowych.
My się nimi nie będziemy zajmować.
Tak, Wipler zapowiedział dryf Konfederacji w stronę centrum. Konfederaci świadomie unikają teraz tematów światopoglądowych i jadą na frazesach o niskich podatkach i grillu. Tylko, że to jest pułapka. Bo o ile Wipler faktycznie jest bezkręgowcem, to Bosak, Braun czy Mentzen z całego serca pragną katolickiego zamordyzmu. I kiedy już zdobędą poparcie bajkami o niskich podatkach, to niechybnie go zainstalują. Zwykle moje filmy wyglądają tak, że biorę jakiegoś prawaka, cytuję jego najgłupsze wypowiedzi i wszyscy się śmiejemy z Matoła. Ten film jest inny, bo Wipler nie jest Matołem. Wipler to rasowy polityk, który umie gryźć się w język. Poglądy ma oczywiście paskudne, na przykład popiera tak zwany kompromis aborcyjny, ale to są poglądy paskudne dla mnie. Na tle Konfederatów jest dość umiarkowany. Problemem Wiplera nie jest zatem jakiś księżycowy światopogląd. Problemem jest to, że to bardzo śliski typ. Notoryczny kłamczuszek, skoczek partyjny, cynik mający problemy z prawem, nieciekawą przeszłość i specyficzne kontakty towarzyskie. Konfederacja zyskała właśnie jednego z największych cwaniaczków polskiej polityki. Czy jego spryt pomoże Konfederacji? Czy może Wippler wywoła kolejny skandal i Konfederację zatopi? Trzymam kciuki za to drugie.